Gościa Poranka Wnet, Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
Jutro w Brukseli rozmowy jedzie minister rolnictwa Robert Tellus, aby rozmawiać o rozwiązaniu unijnym kryzysu na rynku zboża. Jak pan poseł patrzy na ostatnie decyzje polskiego rządu w tym aspekcie?
No, są to decyzje radykalnie spóźnione, aczkolwiek dobrze, że wreszcie rząd przestał zaprzeczać istnieniu tego problemu. Przypomnijmy, że przygotowywane otworzenie rynku unijnego i popierane przez rząd PiS-u było w maju. W czerwcu były pierwsze sygnały ostrzegawcze, że dzieje się źle i pierwsze publikacje prasowe. Natomiast pierwsze reakcje były w marcu kolejnego roku. To nie jest tempo, jakiego wymagamy od nowoczesnego, działającego w zgodzie z racją stanu rządu w XXI wieku. Natomiast w tej chwili potrzebujemy działań, które spowodują, że na kolejny sezon ta sytuacja się nie powtórzy. I to, co mnie niepokoi, to że wydaje się, że w rządzie nie ma jakiegoś sztabu kryzysowego, który ten problem rozwiązuje, albo ten sztab jest daleko od Ministerstwa Rolnictwa. Ja byłem w zeszłym tygodniu na interwencji w Ministerstwie Rolnictwa, rozmawiałem z jednym z wiceministrów i mimo, że sprawy i decyzje były już ogłoszone medialnie, na większość szczegółowych pytań słyszałem: nie wiem, analizujemy, zobaczymy, muszę pójść na kierownictwo i tak dalej, i tak dalej. I to jest niepokojące. Także zachęcam wszystkich, żeby bardzo uważnie patrzyli nie na to, co rząd mówi, tylko co rząd robi.
A z drugiej strony decyzja z początku zeszłego tygodnia o wstrzymaniu importu zboża, o blokadzie granicy. Wtedy pan poseł mówił,
najkrótsze embargo na świecie, trzydniowe, nie?
Tak, ale z drugiej strony przedłużone, no bo nic do Polski nie może wjechać, przynajmniej w teorii. Więc tutaj
no właśnie,
w tym
przynajmniej w teorii. A jak wygląda praktyka, to tak naprawdę nie wiemy. Ja tu zapytałem w Ministerstwie Rolnictwa i zostałem odesłany, co się okazało, do Ministerstwa Finansów, że w zasadzie w Ministerstwie Rolnictwa oni nie wiedzą, jak to działa, dlatego że sprawa została powierzona Ministerstwu Finansów, które dysponuje tym systemem SENT, który ma służyć do pieczętowania.
Ale z drugiej strony to pan poseł mówił, że to jest zły ruch, nierozważny, bo naraża nas na spór z komisją i naraża nas na odszkodowanie od przedsiębiorców.
No bo embargo należało zrobić tak jak inne państwa, to znaczy zrobić na podstawie badań produktów i wskazać, że są przekroczone normy pestycydów, że nie są spełnione standardy unijne, a to, że nie są spełnione, to jest oczywiste, bo ukraińskie rolnictwo nie aspirowało do spełnienia standardów unijnych. I na tej podstawie te produkty, które ma się udokumentowane, że nie spełnią, nie wpuszczać. Natomiast rząd zrobił zupełnie coś innego. To znaczy rząd wymienił wszystkie lub prawie wszystkie produkty bez podania przyczyny. No i zrobił coś, co jakby w oczywisty sposób miało sprowokować konflikt z Komisją Europejską i prowadzić do obwinienia, że to Komisja Europejska
jest tutaj winna,
a nie rząd.
A jak rozumiem, komisja się cofnęła przed polskim rządem?
Mi się wydaje, że Komisja Europejska zdecydowała się zagrać sprytnie, to znaczy nie iść w publiczny konflikt i nawalankę, ponieważ tam doskonale już czytałem strategię PiS-u, że to jest próba po prostu robienia kampanii wyborczej, prężenia mózgów i pokazywania, że my jesteśmy obrońcą racji stanu, a tutaj jest zła Unia Europejska. I to ma służyć dezinformowaniu opinii publicznej w zakresie tego, że PiS w ogromnej większości szkodliwych dla polskich spraw zwyczajnie z tą Unią Europejską współpracuje, a nawet wyprzedza jeszcze jej decyzje, tak jak było w 2020 roku w sprawie wprowadzania ogólnounijnych podatków. Jeszcze tego projektu nie było, a Mateusz Morawiecki w Brukseli już przedstawiał Polskę jako proponenta tych szkodliwych rozwiązań.
Czego pan poseł się spodziewa po rozmowach w Brukseli jutrzejszych?
Nie mam pojęcia. Nie chciałbym się bawić w takie prognozy, bo sytuacja polityczna jest strasznie dynamiczna. Moim zdaniem, mogę powiedzieć, to jest moim zdaniem najciekawsze.
Ale tego, żeby
to znaczy
Unia zapłaciła za to zboże, bo takie są głosy, że
nie, to wykluczone. Dlaczego ktoś miałby dawać na to pieniądze? Oczywiście jakąś symboliczną kwotę z jakiejś rezerwy typu tam kilkadziesiąt milionów to można wygospodarować. Natomiast straty polskiego rolnictwa i polskiej gospodarki są liczone w miliardach, a nie w milionach. I o tym, że Unia Europejska nie ma pieniędzy na rekompensowanie tych strat, ani nie ma zamiaru tego robić, to wiadomo już od dawna. Między innymi z tego wynikało nieróbstwo PiS-u. Zwrócę tak na marginesie uwagę, że komisarz z PiS-u do spraw rolnictwa o tym, że to zboże wchodzi do polskiego sektora hodowlanego, to wiedział już w lipcu zeszłego roku, co wiem jakby z pierwszej ręki, ponieważ ze mną na ten temat dyskutował i to publicznie, każdy to może sprawdzić na Twitterze. I w odpowiedzi na moje zastrzeżenia pisał właśnie, że to zboże wcale nie wchodzi tylko do młynów i na rynek produktów mącznych, ale że też właśnie do sektora hodowlanego. Także jeżeli ktoś twierdzi, że ta sprawa kogoś zaskoczyła, to zwyczajnie kłamie. Natomiast miałem powiedzieć, co jest ciekawe. Moim zdaniem ciekawe jest to, czy w Komisji Europejskiej ktokolwiek czuje się odpowiedzialny za funkcjonowanie korytarzy transportowych i wskazanie portów docelowych i wskazanie, kto ma w ogóle nieść ciężar logistyki istnienia tych hipotetycznych, teoretycznych korytarzy transportowych. sportowych, bo oni zadekretowali jako Komisja Europejska, jako polski rząd w czerwcu zeszłego roku, że tworzą właśnie, że to rozporządzenie wprowadzają. Opowiadali o Afryce, Bliskim Wschodzie, że te produkty rolne tam wyjadą, ale wygląda na to, że nikt ani w Komisji Europejskiej, ani w rządzie nie podjął praktycznych zadań, działań zmierzających na rzecz organizacji czy choćby nadzoru nad tym procesem. I kiedy rozmawiałem w Ministerstwie Rolnictwa, to co zobaczyłem, to jest odbijanie piłeczki. Na zasadzie to nie nasza sprawa, my nie mamy do tego podstawką ustawowych. Tu się powinna Komisja Europejska wypowiedzieć, a może inny rząd, a może minister Buda, a może Ministerstwo Finansów. No w każdym razie nie my, czyli nie Ministerstwo Rolnictwa. No i myślę, że z takim podejściem to może być trudno. Pytanie, kto w tej chwili w rządzie jest za ten temat odpowiedzialny, bo sprawa rozbija się w tej chwili pomiędzy co najmniej 5 politykami obozu rządzącego. Jarosławem Kaczyńskim, który za to wszystko odpowiada politycznie, premierem Mateuszem Morawieckim, który zarządza całą sytuacją w administracji, Ministerstwem Finansów, które odpowiada za nadzór nad wykonaniem polityki celnej, Ministerstwem Gospodarki przemianowanej modnie na rozwój, czyli ministrem Budą, który odpowiada za rozmowy z Unią Europejską o polityce handlowej i Ministerstwem Rolnictwa, które odpowiada za rynek rolny, ale twierdzi, że nie ma do tego narzędzia. A w tle jest jeszcze jedno ministerstwo mało widoczne w tej całej aferze, czyli Ministerstwo Skarbu Państwa przemianowane modnie na aktywa państwowe, które ma pod sobą nadzór nad tym holdingiem spożywczym, który miał powstać i który deklarował, że zbuduje terminal zbożowy. No i nawet łopaty nie wbili, terminala zbożowego nowego nie ma.
Rząd planuje przeznaczyć na pomoc dla rolników, z tego się orientuje chyba na całą pomoc 10 miliardów złotych, chociaż tutaj zdania są podzielone. Nie wiadomo, czy w te 10 miliardów na pewno wchodzi pomoc w ramach dopłaty do nawozów. Budżet państwa powinien w tej chwili ingerować także takimi kwotami na rynku rolnym.
Ja uważam, że ta pomoc jest potrzebna rolnikom. Natomiast w jakiej skali to zależy od możliwości budżetowych. Wiemy, że nasze państwo już jest bardzo mocno zadłużone. W zeszłym tygodniu zapytałem o to, jakie kwoty na te dopłaty, na ten wykup są przewidziane. I odpowiedź, jaką usłyszałem, jest taka, że nie wiemy, trwają analizy. Więc wydaje mi się, że kwota 1400 wykupu jest trochę przyjęta z powietrza i trwa dopiero ustalanie, czy są, czy będą na te pieniądze, bo że jakby nie ma w momencie, kiedy to będzie ogłoszone, to jest dość oczywiste i dopiero trzeba ich szukać. Natomiast to jest sytuacja, to warto, żeby słuchacze wiedzieli, która ma miejsce w większości dziedzin. To znaczy od dobrych kilku miesięcy w naszym państwie trwa przeciąganie liny o kolejność realizacji wydatków, ponieważ w kasie po prostu brakuje pieniędzy. I ta sytuacja może mieć miejsce do wyborów i być ukrywana przed społeczeństwem, a później zostaniemy z bardzo, bardzo wysokimi rachunkami do płacenia, który rząd, to już nie wiadomo, prawda? Może być jakiś inny, ale długi rachunki pozostaną.
No ale z drugiej strony, jak się patrzy na poziom zadłużenia w Unii Europejskiej, to jesteśmy, mamy 16 państw przed sobą w relacji do PKB, a chyba tak to trzeba
liczyć. Przestrzegam przed tym patrzeniem wyłącznie. Oczywiście to jest jakiś wskaźnik, który coś pokazuje dług w relacji do PKB, natomiast przestrzegam przed tym, żeby patrzeć wyłącznie na ten wskaźnik. Polecałbym także patrzeć na wskaźnik ogólnego zadłużenia gospodarki, to znaczy zadłużenia publicznego i prywatnego razem wziętego, bo to świadczy o stabilności całej gospodarki. Następnie zalecałbym patrzeć jednak...
A to też nie jest najgorzej. Prywatne gospodarstwa domowe też są w Polsce mniej zadłużone niż i u naszych sąsiadów z zachodu i w regionie.
Tak, ale to, co mamy jako czynnik ryzyka, to, że mamy wyższe zadłużenie zagraniczne, moim zdaniem, niż inne państwa. Nie mam w tej chwili przed oczami danych, ale zachęcam, żeby to sprawdzić. Szczególnie niebezpieczne jest zadłużenie zagraniczne. Natomiast zadłużenie wewnętrzne też nie jest szczególnie, powiedziałbym, pożyteczne, bo może generować i generuje obecnie inflację. Poza tym trzeba zdawać sobie sprawę, że to wszystko działa, póki działa. Natomiast jeżeli w sektorze finansowym następuje oszacowanie jakiegoś państwa jako ryzykownego, a to ryzyko może mieć także aspekty polityczne, to po prostu instytucje finansowe prywatne mogą z dnia na dzień zdecydować, że nie chcą dłużej finansować długu takiego państwa, czy kupować jego obligacji. I pierwsze sygnały tego mieliśmy pod koniec zeszłego roku, kiedy niektóre obligacje się nie sprzedały. Przypomnę, że na przykład modernizacja armii miała być finansowana z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, który podobnie jak Fundusz COVID-owy chciał wyemitować swoje własne obligacje. Problem jednak polegał na tym, że już nikt tych obligacji nie chciał kupić. Więc jak gdzieś pod koniec zeszłego roku, w grudniu czy w listopadzie, zacząłem pisać takie komentarze, że PiS zderzył się z tym, że inżynieria finansowa Mateusza Morawieckiego, który był tam postrzegany jako magik, który jest w stanie wyczarować na rynku każde pieniądze, że PiS zderzył się z tym, że każda inżynieria finansowa, każdy hokus pokus w sektorze bankowym ma swoje granice. I tu jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, to znaczy zadłużeniu publicznym w liczbach bezwzględnych. My w relacji do PKB Oczywiście może nie jesteśmy w czołówce, ale trzeba wziąć pod uwagę, że te państwa, które nas przekraczają, są to państwa znacznie bogatsze, znacznie bardziej rozwinięte gospodarczo.
Czy Hiszpania albo Grecja jest znacznie bogatsza niż Polska, to bym dyskutował.
Można dyskutować, natomiast poziom życia tam, poziom oszczędności, poziom kapitału w przedsiębiorstwach w mojej ocenie był w momencie wejścia w te procesy zadłużeniowe większy. Ale jeszcze ta ostatnia sprawa, o której chcę powiedzieć. Jeżeli my mamy duży dług, na przykład porównajmy się do państw regionu, bo to jest dla nas benchmark, tak? Jak weźmiemy państwa regionu, to my jesteśmy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w Unii Europejskiej, w tych nowych państwach unijnych najwięksi. Co powoduje, że nawet jeżeli ten nasz dług nie jest najwyższy, to i tak w liczbach względnych mamy duże potrzeby pożyczkowe Skarbu Państwa. I teraz pytanie, czy ktoś się będzie chciał zaspokoić, no bo co z tego, że jakieś państwo znacznie mniejsze od nas ma jednocześnie wyższe zadłużenie, jak ostatecznie tej potrzeby pożyczkowe to jest pikuś w relacji do potrzeb pożyczkowych państwa polskiego. A polityka państwa polskiego przez PiS została poprowadzona w takim kierunku, że jeżeli nie da się po prostu pożyczyć nowych pieniędzy, to nie da się zrealizować budżetu. I teraz pytanie, czy to jest odpowiedzialne? To jest po prostu założenie sobie pętli na szyję i danie drugiego końca liny bankierom, żeby za tą linę pociągali.
Chociaż warto pamiętać, że w historii III Rzeczpospolitej nie mieliśmy żadnego budżetu, który nie musiałby się zadłużać, aby być zrealizowany. A teraz te pożyczki.
No i warto pamiętać, że mieliśmy nowelizację budżetów, mieliśmy okres niestabilności gospodarczej, wysokiego bezrobocia, wysokiej inflacji i nie chcemy do tego wszystkiego chyba wracać.
No to w takim
razie rozwijać w spokojny, harmonijny sposób.
To jak się rozwijać w spokojny, harmonijny sposób? Jak rozumiem, żeby budżet był zbilansowany, to albo trzeba radykalnie podnieść dochody, albo radykalnie obciąć wydatki.
No pierwszy stopień do tego to po prostu elementarna gospodarność i uczciwa, otwarta rozmowa, której w polskim Sejmie w ogóle nie ma. Zachęcam państwa, żeby obserwować debaty budżetowe i zobaczyć, jak one wyglądają. To jest po prostu albo festiwal retorycznych sztuczek, żeby dowalić rządowi, albo festiwal przechwałek ze strony rządu. Natomiast takiej rzetelnej dyskusji, gdzie minister finansów wyszłaby, minister finansów, który nikt z polityków za bardzo nie zna, która w ogóle z politykami nie dyskutuje, bo jest po prostu niestety nie jest osobą, która naprawdę za to odpowiada, tylko po prostu jest w mojej ocenie osobą z łapanki. Z całym szacunkiem dla tej pani. Po prostu mamy w tej chwili ten stan finansów poukrywany w tych wszystkich funduszach i trzeba to wszystko ujawnić, uczciwie przedyskutować, na co nas stać. Moim zdaniem konkluzja uczciwej dyskusji byłaby taka, że na wiele rzeczy, które publicznie zostały zapowiedziane, zwyczajnie nas nie stać.
Na które na przykład? Sławomir Mentzen już wyliczył, na które nas nie stać.
No od groma jest tych rzeczy, panie redaktorze. 13
i 14 emerytura nas nie stać, 500 plus nas nie stać, czy stać, panie pośle?
No, panie pośle, bilans ma to do siebie, panie że pan redaktorze. Może zdejmować z bilansu albo panie redaktorze, przepraszam, pan może zdejmować z bilansu lub dodawać dowolne pozycje. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na wielkie pozycje, które obecnie nie są jeszcze przyporządkowane, z czego mają być sfinansowane. Bo na przykład te kolejne wypłaty tych socjalnych świadczeń, no to one są przesuwane z przesuwania funduszy. Na przykład zupełnie paradoksalnie 13 czy 14 emerytura była finansowana z funduszu covidowego, który miał służyć do covidu. Ostatnio mieliśmy zdejmowanie pieniędzy z NFZ-u. Miał być wzrost przy Polskim Ładzie zapowiadany, więc rząd chciał pieniądze na NFZ. Okazuje się, że laptopy dla uczniów mają być z funduszy europejskich. Natomiast co w ogóle nie jest postanowione, z czego ma być finansowane, już jest publicznie zapowiedziane. Wielkie rzeczy. Po pierwsze atom, po drugie CPK, po trzecie te wielkie zakupy wojskowe. Rząd ma ogromny problem, żeby wyasygnować w ogóle pieniądze na zaliczki.
Czyli jeżeli dobrze rozumiem,
widzą słabość finansową polskiego państwa i wymagają zaliczek, zanim cokolwiek dostarczą, bardzo wysokich. To wizyta ostatnia premiera w USA miała podtekst silnie finansowy, to znaczy premier tam pojechał nie negocjować sprawy polityczne, tylko pytać, czy oni nie chcieliby tego, co mają nam sprzedać, skredytować. No i też pytanie, na jakich warunkach nam to skredytują, no jeżeli to, my jesteśmy
to, kołdra jest krótka, trzeba wybrać, co wybiera Konfederacja.
Ja panu redaktorowi w tej chwili na to pytanie nie odpowiem, no ale...
No, trwa prekampania, ale w kampanii odpowiedzi, czy nie?
Na pewno nie kolejne świadczenia socjalne i na pewno nie kolejne inwestycje robione na
apelował
pokaz,
pan poseł
do naszych możliwości.
Krzysztof Bosak, gościem Poranka Wnet, proponował i apelował pan poseł o uczciwą debatę finansową. No to czy taka by
no, na
Konfederacji?
Mogę powiedzieć,
czy wystaniecie na Konfederacji?
To, co w sektorze energetyki jest postrzegane jako niepoważne, to na przykład, że ludzie z rządu, z różnych ministerstw dyskutują kilka projektów energetyki nuklearnej jednocześnie, jądrowej, a nie jeden wspólny. to jest dosyć niepoważne. Albo na przykład, że negocjowana jest jakby nie wspólnie budowa dwóch nowych elektrowni jądrowych, tylko najpierw pierwszej i niby tam jest coś rozstrzygnięte, chociaż nic nie jest rozstrzygnięte, bo to była nieprawda, co podano do opinii publicznej.
Tam czyli ta amerykańska jedynie... Westinghouse'u. Dobrze, ale czy to nie jest szczegół? Czy to nie jest tak, że pan poseł nas nazywa...
No to nie są szczegóły, bo to ma kosztować miliardy.
Miliardy.
To ma właśnie kosztować te wielkie kwoty, o których mówimy. Dziesiątki lub setki miliardów. Tak samo te wszystkie zamówienia obronne, jakie pan sumuje, to w ogóle nie ma na to pieniędzy i piłka jest po stronie rządu. To PiS rządzi. To PiS nam powinien powiedzieć, jeżeli kontraktuje wydatki zbrojeniowe, na przykład, nie wiem, na kilkaset miliardów, no to gdzie widzieć źródła finansowania tego? Przypomnijmy, że jak poprzednie rządy na przykład robiły program F-16 zakupu, to był ustanowiony specjalny, osobny obok budżetu program wieloletni, który był dopisany obok ustawy budżetowej jako dodatkowa linia finansowania. Było wykazane, ile będzie trzeba w każdym roku na to pieniędzy i że będzie zaciągany dług, ten dług będzie stopniowo spłacany i tak dalej.
Pan poseł teraz w ogóle głosował nie ma tego. Za ustawą o obronie ojczyzny, to niektóre mechanizmy finansowe także w sobie zawierała, więc jakby był pan mniej więcej świadomy.
No właśnie nie, to jest kolejna ściema i kolejna nieprawda. W ustawie o obronie ojczyzny na etapie uchwalania oni nie mieli żadnej koncepcji ani co dokładnie kupować, ani od kogo, ani za ile, ani kto za to zapłaci.
Nie, ale mechanizm finansowania już był tam zapisany.
No pan nazywa, ale pan mechanizmem finansowania nazywa powołanie nieistniejącego wcześniej nowego pozabudżetowego funduszu,
tak,
który w ogóle nie zaczął działać. W tym sensie, że pomysł Mateusza Morawieckiego był taki, żeby zrobić z tego kolejny fundusz covidowy, czyli coś, co sprzedaje obligacje Skarbu Państwa, które nie są z obligacjami Skarbu Państwa, tylko są wyżej oprocentowane, więc bardziej zyskowne dla rynku i sprzedawane przez jakiś rządowy fundusz. Problem jest taki, że instytucje finansowe nie chciały już kupić tych obligacji. Oni chcieli rozpocząć ich sprzedaż, ale nie było chętnych i się z tego wycofali. Więc ten pomysł, który był w ustawie o obronie ojczyzny, po prostu nie wyszedł.
No dobrze, czyli konkluzja, bo mówimy, a chcemy mieć konkluzję, co zrobić z tymi wydatkami na zbrojenia, co zrobić z modernizacją polskiej armii. Jeżeli Konfederacja będzie w rządzie, będzie postawała ograniczenie modernizacji, mniej czołgów, mniej samolotów.
To trzeba zacząć od poważnego rozpoczęcia szkolenia rezerw, a nie wysyłania na chybił trafił ludziom wezwań na ćwiczenia, nie będąc gotowym na odpowiedź.
Dobrze, a odpowiedź na moje pytanie co do sprzętu, bo o to pytałem, panie pośle.
No, następny rząd zapewne będzie stał przed brutalnym wyborem, które z tych kontraktów realizować, a które z tych kontraktów ograniczać, tak to widzę, albo będzie odsuwanie w czasie.
Konfederacja, jeżeli będzie rządzić, to przejrzy wszystkie te kontrakty i będzie analizować, które zerwać, a które podtrzymać?
Każdy rząd, który będzie rządził, przejrzy te kontrakty, niezależnie jaka to będzie konstelacja partii politycznej, bo my w Sejmie w tej chwili nic o tych kontraktach szczegółowego nie wiemy.
PSL mówi, nie wiem czy uczciwie, czy nie, ale przynajmniej mówi ustami swojego prezesa, wszystkie kontrakty będziemy realizować, są potrzebne dla polskiej armii.
To jest sfera propagandy moim zdaniem. Natomiast moim zdaniem sfera praktyki jest taka, że nawet PiS daje sobie sprawę, że będzie musiał część z nich być może renegocjować albo po prostu odsuwać w czasie. Bo czasem ze względu na opinię publiczną nie robi się tak, żeby jakieś... Znaczy to, co zrobił PiS z karakalami, to się robi bardzo rzadko, bo to bardzo jest kosztowne, trzeba płacić wieloset milionowe kary, przepadają zaliczki, psuje to stosunki międzynarodowe. Państw na świecie, które sprzedają nowoczesne uzbrojenie, wcale nie ma tak dużo, więc bez sensu jest obrażać sobie potencjalnych dostawców. Generalnie to, co się robi, i to widzieliśmy w polskiej branży zbrojeniowej wielokrotnie, także w szczególności wobec polskich spółek zbrojeniowych, to kiedy nie ma pieniędzy, po prostu się renegocjuje po cichu, przesuwa terminy płatności, przesuwa terminy dostaw, rozkłada to na kolejne lata i zostawia problem najwyżej następcom, kolejnym rządom.
To jeszcze jedno pytanie.
A niezadowolenie tych dostawców zasypuje się pieniędzmi, które
czyli
są
będziecie
większe,
odsuwać te
mniejsze
projekty
niż kontrakt.
W czasie.
Ja nie deklaruję, panie redaktorze, co będziemy robić. Ja się staram uczciwie słuchaczom przedstawić, jak wygląda sytuacja. Pan redaktor rozmowę prowadzi w takim kierunku, jakby to były plany Konfederacji. To, co opisuję, to nie są plany Konfederacji.
Staram się te
tylko
plany
są problemy
wydobyć.
Wynikające z nieodpowiedzialnego rządzenia przez PiS. PiS przez 7 lat zaniedbywał przemysł zbrojeniowy, żeby w 8 roku odgrywać rolę jastrzębia obronnego.
To jest teza pana posła. Ja staram się to, żeby ta teza była
to
poparta.
To są fakty. 6 zmian zarządów w PGZ-cie.
To jest też fakt, ale faktem jest też na przykład wzrost liczby żołnierzy, powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej i wiele innych ruchów, które działy się wcześniej niż przed wybuchem wojny.
Ale my jesteśmy po rekordowej fali odejść, panie redaktorze. Nie jesteśmy po wzroście. Wzrost to zadekretowali na papierze. Natomiast żeby stworzyć tą armię, o której oni mówią, chyba tam padały jakieś liczby typu 300 tysięcy czy coś takiego. ale nawet gdyby chcieli stworzyć realnie 100-tysięczną armię, nie są do tego przygotowani. Ja chodzę na konferencje dotyczące obronności, rozmawiam z ludźmi, którzy tam przyjeżdżają. Proszę mi wierzyć, że w tej chwili w istniejących obecnie szkołach wojskowych nie ma możliwości kadrowych, żeby wyszkolić więcej żołnierzy, nie ma sprzętu, obiekty są nieprzygotowane. Minister Macierewicz zapowiadał otwarcie strzelnic wojskowych dla cywili, żeby upowszechniać to, co postulowaliśmy zresztą, obronność. Wie pan, czemu to się nigdy nie stało? Bo po prostu wojsko nie jest na to gotowe. Wojsko nie jest gotowe nawet na to, żeby szkolić intensywnie, poważnie tych żołnierzy, którzy obecnie są żołnierzami zawodowymi, a co dopiero, żeby wzrosnąć kilka razy. To jest czysta fantastyka, niestety.
Ach, na razie jak patrzę na dane te publicznie dostępne, to na początku rządów PiS-u wojskowych w mundurach było 94 tysiące, teraz jest 132.
No, między innymi dzięki na przykład uwojskowieniu pielęgniarek w szpitalach wojskowych. No to są takie operacje, w jakimi urzędnicy MON-u są wyspecjalizowani.
To panie pośle, jeszcze pytanie z ekonomii. Sławomir Mentzen zrobił karierę ostatnio na Twitterze, proponując, żeby każdy pracujący miał dom, trawnik, dwa samochody. Jak to zrobić?
I wakacje.
I wakacje, właśnie, wakacje.
To nie jest propozycja ekonomiczna, tylko to jest cel społeczny. To znaczy chodzi o to, że PiS gadał przez ostatnie kilka lat o budowaniu, jak oni to mówili, konserwatywnego państwa dobrobytu, a nie wyszło im ani dobrobyt, ani konserwatywne. No, natomiast chodzi o to, że my akcentujemy nie tylko tę sferę gospodarności w sektorze finansów, czyli że chcemy, żeby podatki były niskie i proste, państwo nie było bez ustanku zadłużane, a sfera socjalna bez końca rozdymana. Nie może być tak, że dla obywateli jedyną obietnicą dobrobytu są transfery socjalne od rządu. Dla obywateli rosnące płace i siła nabywcza muszą być obietnicą dobrobytu.
A teraz tak
z tym,
jest,
że... W naszej wizji nie dla wszystkich obywateli, tylko dla tych, którzy chcą ciężko i rzetelnie pracować. I to jest
a
wielka
co znaczy ciężko i rzetelnie? Bo to już jest
no, to znaczy,
nie tylko
zgodnie
z... Ile godzin zgodnie dziennie?
Nie, no proszę nie żartować. Zgodnie z zasadami rynkowymi, to rynek decyduje, jakie jest zapotrzebowanie na pracę i jakie są płace. W tej chwili
czyli nie, bo pan poseł Mentzen, pan prezes Mentzen pisał, że każdy pracujący, a pan poseł nas mówi każdy ciężko i rzetelnie, to trochę zawęża tą grupę, żeby mieli dwa samochody, dom, trawnik i wakacje.
Nie, no bo w sektorze prywatnym każdy, kto jest zatrudniony, to pracuje ciężko i rzetelnie, bo inaczej zostałby z pracy usunięty. Natomiast w Polsce mamy gigantycznie rozrośnięty sektor publiczny z różnymi pieczeniarzami, karierowiczami, obibokami, którzy zawdzięczają układom swoje miejsce pracy. Często wcale niezbyt dobrze płatne swoją drogą, dlatego ludzie ambitni, zdolni do sektora publicznego nie idą. Natomiast to jest wielki gard na całym polskim społeczeństwie, dlatego że człowiekowi średnio zarabiającemu większość tego, co on wypracuje, jest zabierana. Najpierw w podatkach i składkach, później w podatku VAT i w akcyzie. Przeciętny człowiek, gdyby się dowiedział, jak duża część tego, co na niego niejako przypada w gospodarce, jest mu zabierane, to by się za głowę chwycił. To jest naprawdę zdecydowanie ponad
połowa. A kto bardziej dbał o polską pracę? Bo jak słucham pana posła, to akurat macie ten sam spin, co Donald Tusk. Bo Donald Tusk jeździ po Polsce i ostatnio często mówi, że trzeba docenić pracujących, że w tej chwili w Polsce właśnie niepracujący, jak rozumiem, są promowani przez Prawo i Sprawiedliwość, a on doceni ludzi pracy. Więc macie ten sam język używacie.
Odbieram to jako element wejścia Platformy Obywatelskiej w rywalizowanie z nami o wyborców. Platforma przestraszyła się tego, że wyborcy, którzy mieli umiarkowanie konserwatywne i wolnorynkowe poglądy, zaczęli uciekać do Konfederacji. My będziemy ten proces wspierać, bo uważamy, że mamy lepszą propozycję i lepiej poukładane sprawy ideowe i programowe niż Platforma i Tusk jest zużytym politykiem.
A kto
natomiast
lepiej
on oczywiście będzie
pracę?
Starał się powstrzymać odpływ wyborców. Natomiast jedną ciekawostkę panu powiem, nikt, żadna partia dotychczas nie dbała. Proszę zwrócić uwagę, jak wygląda w ogóle kontrola rynku pracy, co się działo w lockdownach. Gdyby którakolwiek partia chciała dbać o ludzi pracy, to by się tym po prostu realnie zajęła, tym się nikt nie zajmował. Zresztą ludźmi, którzy nie pracują, potrzebują pomocy, co pokazuje sytuację z niepełnosprawnymi, też się kompletnie nikt nie zajmował. Politycy w Polsce nie zajmują się niczym innym, niestety, co interesuje media, albo co im wyjdzie już brutalnie w sondaży, że grzeje na czerwono, i że 80 czy 90% wyborców jakieś problemy wie. Wcześniej te problemy są ignorowane. Taka jest metoda pracy w większości partii politycznych i PiS i Platforma są tu bardzo podobne. Natomiast jedną rzecz chciałem powiedzieć, która wynika z badań ciekawą. PiS ma obecnie wśród wyborców najniższy odsetek ludzi utrzymujących się z własnej pracy, Konfederacja ma najwyższy. Więc jeżeli jest jakaś partia, gdzie wyborcy pokazują, że jest to partia reprezentująca głównie ludzi ciężko i rzetelnie pracujących, to jest to Konfederacja. Czy to się komuś podoba, czy nie?
To jeszcze pytanie o partię, trochę po czasie, ale ciekawy jestem, na ile wy będziecie szeroko iść do wyborów? Będą jakieś kongresy, jeszcze kolejne środowiska włączane do Konfederacji przed wyborami będą, czy nie, panie pośle?
Oczywiście, że będą kongresy, bo kampania wyborcza polega na tym, że robi się duże i małe spotkania i wydarzenia, więc to naturalne. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś fuzje, no są różne pomysły. Układanie list u nas trwa cały czas i będziemy je przedstawiać przez kolejne miesiące. Będziemy przedstawiać ludzi, którzy będą wchodzić na nasze listy. Nie zapowiem w tej chwili, że to będą całe środowiska. Chociaż jeżeli jest jakieś środowisko, o którym jeszcze nie wiem, które chciałoby z nami współpracować, to zapraszam. Proszę kontaktować się z naszym biurem w Sejmie i będziemy rozmawiać.
Jak daleko...
Na pewno trzeba łączyć siły ludzi podobnie myślących.
Jak daleko będzie się poszerzać? To będzie może złośliwe pytanie, ale jak rozumiem, takie środowiska jak Rodaci Kamraci nie wchodzą w grę pana Ossadowskiego, chyba tam się nazywa, a drugi to Jabłonowski.
Zdaje się, że wymienia pan człowieka, który siedzi chyba w więzieniu w tej chwili, czy w areszcie.
Tak,
więc traktuję to w kategoriach złośliwości. Natomiast to, co pan powiedział, to są grupy nieformalne. Ja o nich wiem tyle, że w internecie tam, prawda, co chwilę dostarczają jakichś dziwnych treści. Nie jesteśmy zainteresowani współpracą z ludźmi, którzy dostarczają dziwnych treści. Jesteśmy zainteresowani współpracą z nowymi ludźmi, którzy
to było
albo
proste
są zupełnie
pytanie.
Nowi w polityce, albo którzy znają się na państwie i mają dobre propozycje, jak lepiej rządzić państwem, niż robi to w tej chwili PiS i wcześniej Platforma.
Bo Grzegorz Braun o tych ludzi się upominał z mównicy sejmowej na ostatnim posiedzeniu sejmowym, stąd o nich pytam.
Ja nie chciałbym wchodzić w taki schemat,
ale
że będę tłumaczył,
pan Leszek
co Grzegorz Braun miał na myśli.
Ja też nie chcę, bo to
ale,
nie ma...
Ale w tym wypadku mogę zrobić wyjątek i mogę powiedzieć, że nie chodzi o obronę polityczną Grzegorzowi Braunowi, chodzi po prostu o to, jaki mamy zakres wolności wypowiedzi w Polsce i jakie mamy metody. I mi też się nie podoba, co rząd robi niektóre rzeczy. Na przykład, jeżeli pana redakcja byłaby cenzurowana przez ABW, to ja bym bronił pana redakcji, chociaż nie ze wszystkim się muszę zgadzać. I tak samo na przykład jest z najwyższym czasem, najstarszym serwisem internetowym w Polsce, konserwatywno-liberalnym czy z telewizją w Realu. Oni są obecnie cenzurowani przez ABW i ja ich będę bronił, chociaż nie zgadzam się ze wszystkim, co powiedziano u nich na antenie.
To
w podobnym schemacie,
pytanie,
moim zdaniem, wypowiedział się Grzegorz Braun.
Politycznie, a Leszek Sykulski jest poza waszym zasięgiem, czy jednak może się znaleźć na listach Konfederacji?
Będą listy, będziemy przedstawiać. Ci, których bardzo interesuje pan Leszek, niech się jeszcze trochę nad tym pozastanawiają. Natomiast mogę powiedzieć, że z pewnością nie będzie centralną postacią naszej kampanii wyborczej. I z pewnością nie jest człowiekiem, od którego czerpalibyśmy interpretację.
Ale na listach może się znaleźć.
Nie będę komentował w tej chwili składu list, jak będą one ogłoszone i ustalone, to wtedy wszyscy się z nimi zapoznają. I myślę, że będzie tam bardzo dużo mocnych nazwisk i dużo dobrych wiadomości, dużo rzeczy, które da naszym działaczom i sympatykom wielką energię do prowadzenia dalszej kampanii.
To na koniec wczoraj dzień książki, ulubiona książka pana posła.
W tej chwili to chyba Pismo Święte.
No i to jest dobra odpowiedź. Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, był gościem Poranka w NET. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Godzina
dobrego dnia.
8:39 zrobiła się na zegarach. Czas na odrobinę muzyki. Jacek Kaczmarski, a skoro przy książkach jesteśmy, to ja też zaproponuję państwu podróż po klasyce. Jacek Kaczmarski, powtórka z Odysei.